Chciałem się podzielić z Tobą takim fragmentem, taki tytuł będzie tego słowa dzisiaj, które mam tak, jakim jest Bóg
dla nas.
To wiemy, jakim jest Bóg, ale nasza wiara powinna być czynna w tym, jaki jest Bóg. Nie tylko ma być wiedza i pamięć przepełniona tą wiedzą, ale to musi być też aktywne, też wierze i ufności. No i tak dzisiaj przeczytałem też na samym wyjściu na skrzynię Ozeasa, tam mam jeszcze inne miejsce, ale tutaj z 12 rozdziału, tylko jeden fragment, wers. Zawsze ufaj swojemu Bogu. Taki tytuł. Zawsze ufaj swojemu Bogu. O ufności wiemy, o Bogu wiemy. Zawsze też wiemy, co znaczy. O tym, czy to jest mój, też wiemy, ale sens jest w całym zdaniu. Na przekór wszystkiemu, czy gdy wszystko inne istnieje też, zawsze mamy ufać Bogu. Jest tak popowiedziane na dobre i na złe, ślubowania, wierność i tak dalej. Zawsze ufaj swojemu Bogu. Zawsze. Najłatwiej to jest może na nabożeństwie. Po nabożeństwie. Przed nabożeństwem czasami tacy jesteśmy przygniecieni czymś, że nie zawsze. O tym też i pamiętamy, tylko tak staramy się, jak to będzie. No nie wiem, jak to będzie, jak to się ułoży. No, a tutaj trzeba zawsze ufać swojemu Bogu. I właśnie takie są fragmenty w Biblii, do których chciałem spojrzeć dzisiaj na ten temat, by zawsze ufać Bogu. Taki ładny fragment Jezus jest połączony pod koniec pierwszego listu Pawła do Koryntian i początek drugiego listu Pawła do Koryntian. I te dwa tematy tak się łączą ze sobą. Chodzi o pocieszenie, które nam daje Bóg. Bóg wszelkie pociechy. Tak będą taki temat tutaj, zamiast pozdrowienia i dziękczynienie. Jak tutaj dali ci, którzy tłumaczyli ten nasz język, tą Biblię. Ale to jest właśnie o Bogu wszelkie pociechy. I tak samo też kończy się tutaj takim braterstwem, ten poprzedni list apostoła Pawła też do Koryntian, o tym, jaką miał pociechę, jak podnieśli go na duchu. Jego i innych bracia, którzy przyjechali, żeby szanować takich braci, którzy umią właśnie takie pociesze żyć. To są właśnie ludzie, to jest zwyczaj i tradycja tych, którzy zawsze mają ufność w swoim Bogu. Zawsze. Czy w trudnościach, czy w przeszkodach, zawsze mają tą ufność w Bogu. I tutaj apostoł Paweł tak pisze, że Bóg, który nas tak bardzo pocieszy, dotyka, Bóg wszelkie pociechy, trzeci wiersz, niech będzie błogosławiony właśnie Bóg Ojciec Pana naszego za Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkie pociechy. Drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Czwarty, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. No i to jest takie dobre życie. Ten orzeł, który bardzo wysoko lata. Ten, co nisko lata, mogą go i zeszczepić. Ale on ma taki dobry wzrok, że on może latać tak wysoko, że nie trafią go i zeszczerą. A spada z góry jeszcze szybciej. Bo to z takiej wysokości jeszcze szybciej nam nabiera prędkości, że zdobywa tą zdobycz i nikt nic z niego nie może zrobić. Więc to jest to właśnie zawsze ufaj swojemu Panu i w pocieszeniu takim trzeba żyć. I teraz, jak tak zastanowiłeś, jak tak się początek tak czyta, no fajnie, ale ja chyba tak mało pocieszenia miałem w tym tygodniu. No i tu jest właśnie błąd, bo to się kłóci z tym słowem zawsze ufaj swojemu Bogu. Się kłóci, bo tutaj chyba myśmy przestali ufać Bogu. Dlatego poczuliśmy, że pociechy nie ma. A potem z perspektywy czasu zobaczymy, że Bóg nas przeprowadzi. I tak lekko ręką, jak się mówi, suchą nogą, mimo tego, że Morze Czerwone było szerokie w tym miejscu. Dlatego brakuje nam, żeby zawsze było wypełnione. No zawsze, to jest to słowo, zawsze ufaj swojemu Bogu, to zawsze jest takie ważne. Bo ufaj swojemu Bogu, no to można, ale zawsze to już stawia konieczność ciągłej ufności Bogu. No i właśnie w tym utrapieniu. Gdybyśmy tak ufali Bogu, byśmy zobaczyli, ile nas przeprowadził, pocieszał, wzmacniał, dawał myśl, dawał też i posłańców innych, i pomoc, i nie utrudniał nam życia czymś innym, co mogło nam utrudnić jeszcze bardziej i przeszkodzić. A to, w czym przechodzimy, i tak później okaże się, żeśmy mogli przejść. I tu apostoł Paweł pisze o tej tragedii, która się stała, to było chyba w Efezie, w Azji, tutaj, o której on pisze, 8-9 wiersz. Człowiek i ci, którzy z nim byli, to byli ludzie zawsze ufający swojemu Bogu. I teraz zobaczmy, to pocieszenie, które on daje tutaj do Koryntian, daje pocieszenie z tych przeżyć. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało was, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Wiemy, że Bóg wyratował z tego niebezpieczeństwa. To opisane jest w tej arenie o zwierzęta, które atakowały, byli wystawieni na śmierć przez pożarcie, przez dzikie zwierzęta. Ale Bóg dał tą łaskę. Mają to pocieszenie. Apostoł Paweł powiedział, że i tak nie wie, co wybrać. Chciałbym być bardziej z Panem, ale jeżeli jest potrzeba, to będzie się spełniał w swoim życiu na tej ziemi, więc woli zostać. Bo chce być dla innych pomocą, pociechą, wzmocnieniem. A szczególnie, gdy go obarczono takim ciężarem, że niewielu chciało świadczyć poganom, których najwięcej przyjęło Jezusa Chrystusa. Wszyscy apostołowie zajęli się tylko obrzezanymi Izraelem. I chociaż Piotr miał takie widzenie, żeby nie pogardzał, a żeby zażydał to, co nieczyste i ja, bo Bóg to oczyszcza, to staje się czyste w tym momencie. On to uczynił u Korneliusza pierwszy raz, potem może jeszcze dwa, trzy, dawał świadectwo, ale w końcu ustalili bracia, wszyscy apostołowie, że oni się zajmą obrzezanymi, a Paweł nie idzie do Boga, do nie obrzezanych. Chociaż takie miał przykazanie. Ale Bóg tak daje, że jeżeli my w niektórych miejscach nie jesteśmy w pełni wypełniającymi tą Bożą wolę, to Bóg i tak znajdzie miejsce. To jak ta woda żywa, która w końcu przepełni dane miejsce i wypłynie w drugie i popłynie dalej. Tak samo też tutaj Bóg zawsze znajdzie swoje miejsce, ale błogosławi swoje dzieło i tu potrzeba i tam potrzeba. Nieraz mamy takie swoje charaktery, swoje myśli, ale zawsze ufajmy swojemu Bogu. Więc w każdej sytuacji bądźmy wierni Bogu w tej ufności. Nie w zadaniu, bo służba się zmienia, talenty się zmieniają. Ta wierność powinna być w zasadzie tego czasu, w którym jest namaszczenie do danej sprawy. Ale wierność powinna być niezachwiana, ciągła do Boga. A Bóg przez Ducha Świętego odmienia, zmienia, przekazuje, uzupełnia i daje, co komu też jest potrzeba, zdarów i tak. Wierność dla Boga. Nie dla jakichś służb. Nie dla jakiegoś czynu. Bo wtedy jesteśmy wierni nie Bogu, tylko rzecz, tylko posłudze, czynnością. I to jest sprzeczne. Będziemy wierni Bogu, będziemy wierni wszystkim tym, co czynimy. czy w służbie, czy bez służby. Ciągle będziemy w tej wierności. Niektórzy tak się mocno trzymają takich swoich zasad do końca, do samej śmierci i dopilnują, a być może ich cel działania powinien być już inny. Tak samo tutaj apostoł Paweł mówi: popatrzcie, mogliśmy zginąć, ale Bóg postawił inaczej. I my ufamy Bogu. Bóg jest bowiem wszelkim pociechą. Błogosławił, pociesza nas, wzmacnia, dodaje nam, wyrywa nas, który 10 wiersz z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, jakbyśmy śpiewali właśnie, w modlitwie jest moc do takiego działania i do takiego życia, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. To jest ta pociecha na nasze życie. Nasze trwanie, nasza pewność tego, co mamy od Pana i tej ufności do Boga jest świadectwem też dla innych. Chciałbym przeczytać psalm 103, jak kiedyś ja często jego zaglądam i zauważyłem, że dużo osób widzi tutaj wiele też tematów i wzmocnienia i spraw. Chciałem, żebyśmy zobaczyli oczami też psalmisty Dawida, proroka, który miał słowo i o Bogu całkowicie. To, co Bóg, kim Bóg jest, co Bóg może uczynić. Ja wiem, jakie życie Dawida było. Jak obijał się od ściany do ściany, jak był przepędzany nawet przez swoich. Jakie kłótnie miał w swoim domu i w rodzinie, synami swoimi. Jakie były walki o to wszystko, że potem nawet Salomon zajął się tym, co miał się zająć w służbie dla Izraela. To wszystko, on w tym wszystkim był, w tym wszystkim przebywał i jego serce było tak do Boga przywiązane, że zawsze cokolwiek by nie zrobił, przychodził w pokorze, w ujrzeniu, w skrusze, w przeproszeniu, aby Bóg mu błogosławił. Doświadczył wiele Bożego błogosławieństwa i napisał psalm 103. Ujął chyba wszystko, co jest też możliwe dla nas, jeśli chodzi o wierzących ludzi. Błogosław duszą mnie, a Panu, i wszystko, co we mnie, w imieniu Jego Świętego. To jest, to mówi ten, który zawsze pokłada ufność w swoim Bogu. To tak to może powiedzieć taki człowiek. Błogosław duszą mnie, a Panu, i wszystko, co we mnie, całe moje jestestwo, Jemu Świętemu imieniu tej chwały. Błogosław duszą moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, wszystkich pociech. A zobaczcie, chyba pamiętamy, ile on przeszedł. Jak uciekał, jak się błąkał, jak był na banicji, jak był otaczany, jak były różne też jego sterki i różne były spiski na jego życie i na niego. Jak we wszystkim Bóg błogosławił, a on nazywa dobrodziejstw Boży, bo Bóg z wszystkiego go wybawił. Bóg, czyli On, odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Nie ma takich chorób, których Bóg nie wyleczy. Nie ma takich zagrożeń, których Bóg nie wyciągnie. Wszystko jest w Bożej mocy, w Bożym działaniu, a Jezus na siebie, na krzyż, wziął wszystkie ułomności, niemoce i choroby nasze. To też ma dobrze wyleczyć. Też wziął to wszystko na siebie. Pewne rzeczy, w tym zawsze ufaj swojemu Bogu, jest pogodzić się z tym, co jest, bo gdy jesteśmy wypełniamy to, że zawsze ufamy swojemu Bogu, to wiara tam się bardzo dobrze czuje. I to, co ma się stać według Bożej woli, to się stanie. I wysłuchany będzie. A być może trzeba też przez takie różne góry przechodzić. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił On nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr na nim powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przekazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowi Jego, potężni siłą wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. To tak. Apostoł Starego Testamentu Dawid, tak właśnie napisał. Wspaniale. Cudownie. To jest prawda. To we wszystkim jest najistotniejsze. Bo najistotniejszy jest Bóg. Bóg jest ponad wszystkim. Bóg, mając to wszystko, zostawia, żeby się nami zająć. Więc my w taki sam sposób musimy wszystko, co nasze, zostawić, aby swoje myśli skupić tylko na Bogu. Bo od Niego jest całe życie, wszystkie funkcjonowanie, cała wola i wypełnienie. On wszystko skupia w sobie. Jest Panem, Bogiem wszystkiego. Nie ma innych Panów i Bogów. Jak się nazywają tak, to są zwykłą trawą, prochem, albo też jakimś przedmiotem, urządzeniem, które zmarł. Dlatego to jest nasz Pan, to jest obraz naszego Pana, naszej dobroci. Nieraz tak się mówi, że, a w Biblii też to pisze, że lepiej smakuje chyba kropka swojego chleba z przyjaciółmi niż zastawiony stół z nieprzyjaciółmi. W tym sensie. Tak samo tutaj lepiej być w tym nawet smutku, który przeżywa ciało, niż w rozkoszach, które odprowadzają nas od Boga. To daje nam Bóg. A Bóg i tak to wszystko wypełnia dobrocią, mocą. Wszystko może zmienić. Nie znam takiego wierzącego człowieka, który by odszedł z tej ziemi, żeby na samym końcu nie był tak mocno błogosławiony. Wszyscy otrzymali błogosławieństwo, wspaniałą opiekę i troskę Bożą do końca i nie ujrzeli swojej śmierci. Wszyscy przeszli spokojnie, suchą nogą przez Jordan na drugą stronę i są ze swoim Panem. Taki jest nasz Bóg. A jak napisał o Bogu Jan? Jan, uczeń miłości. Uczeń, który tak umiłował Jezusa, że wszystko pisze o miłości. Tak bardzo ładnie. Tak lubię czytać, jak Jan pisze. To jest pierwszy list Jana. Napisał podobnie jak Ewangelię Jana rozpoczyna, ale pisze troszeczkę już inaczej, już po fakcie dokonanym, kiedy Jezusa już nie było. Jak on, ten, który był przy Jezusie najbliżej, on był najbliżej. Jak byli różni uczniowie, to on był najbliżej Jezusa. Co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy. Zobaczmy, on to słyszał. To liczba jest mnoga, bo tam było jeszcze więcej ludzi. Więcej braci, którzy jeszcze żyją w tym czasie, on to pisze. Ale myśmy to słyszeli, myśmy na początku byli. Myśmy dotykali Jezusa, byli z Nim. Nasze oczy widziały. A zobaczyliśmy, czego ręce nasze dotykały. To był Jezus Chrystus, a to pisze Słowo Żywota. Bo Jezus już nie stał się jako człowiek, ale jako nowe stworzenie, czyli Słowo żywota, życie, woda żywa, chleb, pokarm, perła, najwartościowsza. To właśnie Jezus Chrystus. Jego. I on pisze o Jezusie w sensie tej głębokiego zrozumienia i wrażliwości, którą miał. I ten żywot objawiony został, pisze w wierszu. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny. Tak jak pisze apostoł Paweł, że to, cośmy Jezusa znali wcześniej, już go teraz tak nie znamy. Bo nowe stworzenie jest czymś nowym, nowym obrazem. I tutaj ten obraz już przedstawia Jan o Jezusie Chrystusie. I co widzieliśmy i słyszeliśmy i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z Nim mieli. Nie byliśmy cieleśnie z Jezusem, ale tak to zostało świadectwo przekazane, a przez Dawida, który nie był z Jezusem, przekazane to świadectwo, abyśmy tak samo taką mieli społeczność, to samo zrozumienie, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. I teraz cała taka tajemnica i moc Boża jest zawarta w tym, co apostoł Jan tu napisał w 5 wierszu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością. I tu jest kropka. Tu jest kropka. Już więcej nic nie ma. Jest tylko światłością. W Bogu nic więcej nie ma. Jest całkowita światłość. Dlatego napisał Jan, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jest to doskonała światłość zawartej świętości, dobroci, mocy, wszechmocy, wszystkiego, co może być. Tam nie ma żadnej domieszki ciemności. Żadnego wahania nie ma. Tam żadnego nie ma lęku, bojaźni. Jest to doskonała czystość. Tam jest napisane w objawieniu Jana, że złoto będzie czyste jak szkło, jak kryształ. Że złoto taką będzie miało czystość. To nie jest ze złota, do którego żeśmy się na tej ziemi przyzwyczaili. To złoto będzie w doskonałości Bożej. To będzie przezroczyste złoto. Bo tam jest jasność. Tym złotem to wszystko to jest Bóg. To jest Jego wola, Jego obecność, Jego społeczność. To jest cała Jego czystość. Jak my możemy w takich drobnych rzeczach, które mamy, nawet gdyby to śmiertelne były, jak apostoła Pawła, nie zapomnieć, że takiego Boga z nami jesteśmy. Takiego Boga. Tam nie ma żadnej ciemności i ja nie mogę żadnej ciemności takiej dawać, żadnej skazy na swojej dłoni, żadnego brudu. Mam pilnować swojej czystości. Tu w objawieniu Jana jest tu napisane 22 rozdział, 14 wiersz. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota, do tej światłości, aby mogli wejść przez bramy do miasta. Tu jest mowa o tym, żebyśmy prali. Niektórzy wybrali swoje szaty. Ale w związku z tym, że Bóg jest taki czysty, święty, każda nasza skaza robi rewolucję w tej świętości. Ona to jest przeciwnik straszny. Więc nie możemy mieć dostępu do Boga, bo stare niebo i stara ziemia pierzchnie przed Bogiem. To jest tutaj 11 wiersz na drugiej stronie 20 rozdziału. Stare niebo i stara ziemia pierzchnie. Nie będzie miejsca dla nich. Ona pierzchnie i jej nie będzie. Więc my mamy prać. To, co przynosi nam dzień, czas, przebywania, nawet na nabożeństwie, na zgromadzeniu. Może jakieś sprzeczności powstawają w naszych umysłach. Może jakaś niewiedza, która powoduje zachwianie tej ufności. To trzeba wybrać. To jest ludzkie, to jest normalne. Jesteśmy atakowani z różnych stron, różnymi siłami. I te myśli, przez myśli nasze dociera szatan. On przede wszystkim skaże, to zbrudzenie nas daje przez myśli. Potem są uczynki. Ale Jezus powiedział, że w mojej świętości, w tym słowie żywota, o którym pisze Jan, Nie ma możliwości grzechu nawet w myślach. To, co przez uczynki będziemy starali się zachować, w myślach swoich należy opanować, bo możemy w myślach zgrzeszyć. Do tej pory były przez uczynki, dlatego był zakon, a tutaj w myślach. Więc potrzebujemy ciągłego wyprania swoich szat i błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty. Ciągle piorą szaty. Nie można stracić i mówić, no po co ty pierzesz? Musiałeś sporo zrobić krzywdy Bogu i do grzechu być skłonny, że tak ciągle pierzesz. To jest błogosławieństwo i radość, że on pierze. Bo Bóg wie, jakim marnym prochem jesteśmy. Z jakiego tworu pochodzimy. Jak żyjemy tak po tej trawie. Jest opisane. Więc Bóg to zna. Ale to, że ciągle pierzemy, ciągle czyścimy, ciągle się uświęcamy, ciągle szukamy świętości, bo nigdy nie dojdziemy do tego przezroczystego złota. Nie będziemy tym złotem przezroczystym. Tylko Bóg tym jest. My możemy mieć tylko udział w tym już w Jego nowym niebie i nowej ziemi, gdzie będziemy mogli, gdzie to wszystko ostanie się, będzie funkcjonowało i my razem z Bogiem. Więc ci, którzy piorą swoje szaty, mają to sumienie, że ojej, jeszcze mi nie dostaje, jeszcze brakuje. To znaczy się, że ciągle wiem, że potrzebuję pracy swojej szaty. Ciągle muszę dążyć, aby mieć prawo do drzewa żywota, aby wejść przez bramy do miasta. I w tym wszystkim musi być funkcjonowanie zawsze ufność swoją pokładam w Bogu. Zawsze będę ufał. Zawsze ufać swojemu Bogu. I w tym to się spełnia, wypełnia i funkcjonuje. Tutaj jest jeszcze o wierze, o naszej wierze, która funkcjonuje tylko dla tych, którzy ufają Bogu. Czy zawsze? To ja nie wiem. Czy ten człowiek akurat nie zawsze będzie ufał Bogu? Ale ufność, którą miał w tym momencie, jest tą ufnością, która powinna być zawsze ufnością do Boga. I są takie dwa przykłady w Ewangelii Pana Mateusza. Jeden z przykładów jest jeszcze przez Jezusa oceniony w najwyższym stopniu, że tego jeszcze Jezus nie spotkał nigdzie. I to jest po tym, jak ewangelista Mateusz napisał o Jezusie na podstawie jego obecności w domu Piotra, gdzie była teściowa Piotra chora, leżała w gorączce. Jezus, gdy do niej przyszedł, jest to Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 14 wiersz poniżej. Dotknął się ręki jej, 15 wiersz, i ustąpiła gorączka, ona zaś stała i posługiwała mu. I to słowo żywota, kim jest? Właśnie to jest o Jezusie. A gdy nastał wieczór, przybiegli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy z słowem. I uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, 17 wiersz 8 rozdziału Ewangelii Mateusza, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. To jest Izajasza. Prorok Izajasza, odpowiadamy 53 rozdział. I teraz wcześniej Jezus Chrystus takich spotkał dwóch ciekawych ludzi, którzy byli w tym okręgu ludzi, co dla nich, co pokładają ufność w Bogu. Nie zdarzało się to często. Jezus musiał pytać ludzi, co chcesz, abym ci uczynił? Aby wykrzeszać z nich wiarę, aby jakąś ufność. No, czemu mamy to mówić komuś, jak do kogoś mamy ufność? Więc jeżeli już decydujemy prośbę do Niego, żeby coś nam zrobił, uczynił, więc zaczyna się budzić ta ufność. Tutaj Jezus tego nie musiał się pytać. Zobaczmy. Wystąpił z góry, 8 rozdział, 1 wiersz. Poszło za nim wielkie pustynie. I był tam trędowaty. Człowiek trędowaty. Od jakiegoś czasu nieobecny w społeczeństwie. Żyjący praktycznie samotni albo z podobnymi sobie. On przyszedł. Nie wiem, czy dużo słuchał o Jezusie. Nie wiem, bo on w towarzystwie Jezusa nie mógł przebywać, bo ludzie by go przepędzili, ponieważ koło tym ci ludzie się bali trądu. Skąd w nim była ta wiara? Ale musiał go dotknąć Bóg. Musiał, tak, każdego z nas. Jeżeli nie przez słowo świadectwa, ale po prostu sama potrzeba wewnątrz była, ja muszę oddać serce Jezusowi. Nie wiem, jak tam pisze, co oni mówią, ale ja chcę żyć dla Boga. To tak samo z tym trędowatym. Przyszedł i powiedział do Jezusa: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ja taki chodzę, chory, trędowaty. Moje dni i życia są ograniczone. Na ile ciało moje jeszcze będzie zwalczało ten trąd, przyjmowało, w jakim tempie przyjmowało. Ale Ty możesz mnie z tego uwolnić, uzdrowić. To jest ufność. Taka jest zasada teraz naszej modlitwy do Boga. Ja, Boże, nie podważam Twojej wielkości i mocy. Jeśli chcesz. Jezus też powiedział do Boga w modlitwie Getsemane: niech Twoja wola się przestanie, jak Ty chcesz. Jeżeli możesz, niech ten kielich mnie ominie. I ten człowiek mówi: jeżeli Ty chcesz. Nasza modlitwa taka może być z wiary. To na podstawie wiary. Jezus powiedział: chcę, bo być oczyszczony. No jakże inaczej. Jezus chce. I cieszy się, że ten człowiek też to rozumie, że dla Jezusa nie ma problemu. Chcę. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Rzekł mu Jezus: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i wiary nakazane przez Mojżesza dar na świadectwo dla innych. To jest ratunek jego sumienia. On żył wiedząc o Bogu, że Bóg wszystko może. On żył również wypełniając Boże też przykazania. Był poza obozem, poza ludźmi, był w miejscach dla trędowatych przeznaczonych. Skorzystał z okazji, żeby do Jezusa jakoś rzadkiem podejść i powiedzieć te słowa wiary i wyznania swojego. Ale aby jego sumienie nie było obciążone, wypełnij to, bo jeszcze nie dokonało się przeze mnie przykazanie miłości. Przykazanie, które daje sprawiedliwość nową przez Boże miłosierdzie i łaskę w Jezusie Chrystusie, który wziął na siebie nasze choroby i niemoce, poniósł nam krzyż. To właśnie czytaliśmy. No i teraz drugi człowiek, poganin. To już nie Żyd, poganin. Typowy poganin, człowiek władzy i pozycji, setnik w Kafernaum, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i zakomunikował Jezusowi: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Nie wiem, ale jeżeli chodzi o setników w Nowym Testamencie, o których się czyta, no to ci setnicy to są wspaniali ludzie, bo setnik to jest taki jak sierżant w wojsku. Nie, może sierżant, może nawet mniej. Setnik więcej na pozycji wyższej w hierarchii. Ale to jest człowiek, który ma pod sobą innych. Akurat ten miał 100, a oddział u sierżanta może mieć mniej. No w każdym razie ten setnik przychodzi, informuje i on prosi za swoim sługą. Taki człowiek to może sługę zmienić. Nie babrać się jego chorobą, zarazkami. Wziąć go, oceperować, internować, zostawić, jak będzie zdrowy, to wróć do pracy. To już samo to, że on był jak Samarytanin, który nie odwrócił się od swojego bliźniego, ale chociaż był ktoś tak bliskiego rodu, ujął się za nim i poszedł do Jezusa ze swoją godnością i poprosił o uzdrowienie. Jezus powiedział do niego: przyjdę i uzdrowię go. Jezus wiedział, co było w myślach tego setnika. Wiedział, że to, co powiedział, to było na podstawie wiary i ufności, którą posiadał za Chrystusa. I ten setnik odpowiedział Jezusowi. I tutaj te dowody: jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Ale taki zostanek, trudno, ale ty możesz to zrobić. To możesz mnie uwolnić. Przyszedłem pod najlepszy adres. Innego takiego nie ma adresu, aby moją petycję i prośbę złożyć. I setnik też w tym samym duchu pełnej ufności powiedział: nie jestem godzien, Panie, jestem z człowiekiem. Czyli taka jego skromność. Na pewno dobrze sobie żył. Rzymianie dbali o to, aby to było widziane, aby była ta chwała rzymska pokazana, ale Jezus jest zbyt wielkim dostojnikiem, jest Synem Bożym, aby mógł przyjść i stanąć na jego progach. To było szczere, bo inaczej by nie wpadł na ten pomysł, a ten pomysł był jakby potokiem jego myśli i słów. Panie, Ty nie musisz wchodzić pod mój dach, jestem godzien. Ty możesz powiedzieć słowo i to się stanie. Jeśli chcesz, mogę być zdrowy, jak traktowa tego. Ty możesz powiedzieć słowo. Taką ufność, taką wiarę byśmy mieli w modlitwie swojej do Boga, gdy przynosimy swoje rzeczy. Dla Boga nie ma ręki obrzuconej i niemożliwości. To w naszej głowie jest to spętanie jakieś, te ściany się zbliżają i czujemy, że nas będą niedługo ściskać. Bóg jest Bogiem doskonałej światłości, gdzie nie ma żadnej ciemności, nie ma niczego. Na Boże Słowo się wszystko działo. Cały ten grób, który znamy tylko może w minimalnym procencie, jeżeli chodzi nawet o cały świat wszystkich mędrców, Bóg uczynił nawet to słowo. A potem wyposażył ten grób w funkcjonowanie kolejnymi słowami. Bóg to uczynił i powiedział: możesz powiedzieć słowo. Bo ja mówię swoim podwładnym i oni na mój rozkaz wszystko mogą uczynić. Muszą uczynić. Ja jestem niczym. Niegodny jesteś do mnie przyjść, ale już ja, gdy powiem słowo swoim sługom i żołnierzom, oni to muszą wykonać. Więc Ty, taki dostojnik, Syn Boży, mocarz, możesz tylko powiedzieć słowo. Po co ma się trudzić? Gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i rzekł do nich, jakbyś o tym wiesz, którzy szli za nim. Zaprawdę powiadam wam, nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Jezus nie znalazł takiej wiary. U poganina zobaczył taką wiarę. A wielu przyjdzie z wschodu i z zachodu i zasiądą tu do stołu. Tutaj w tych słowach to i my jesteśmy, bo zasiedziemy za stołem, tam gdzie będzie Abraham, Izaak, Jakub w Królestwie Niebios. No. To powie, no uśmiech nam na twarzy zaraz. Bo to jest nasza rzeczywistość. To jest fakt. Być z nimi. Ale synowie tego królestwa, Izrael, ma tak blisko mnie, doświadczy mojej obecności i tylko nieliczni rozpoznali we mnie Syna Bożego. Niektórzy chcieli Syna Dawidowego, ale ja pokazuję i żyję, jestem Synem Bożym. Dawid jest Synem od Boga. A ja jestem Synem Bożym, posłany tą ziemię, aby wykonać większe zadanie niż Dawid. Więc nie mam. To jest ujma, żeby nazwał się jego synem, bo ojciec czyni coś więcej, bo go spłodził i wiele czynności wykonał i życie miał dłuższe. Więc jak ja mogę być synem Dawida? Coś więcej. Dlatego Jezus pytał się, jak mnie ludzie widzą, jak mnie określają, kim dla nich jestem. To samo pytanie jest ciągle dla nas. Gdy zamiera słowo zawsze ufać swojemu Bogu, zamiera to słowo zawsze, tylko zaczyna ta ufność być taka mglista, więc trzeba to sobie zadać pytanie. Kim jest dla mnie Jezus? Jest Syn Boży. To jest Zbawiciel. Jedyna osoba, która może otworzyć księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami, spisaną w środku i na zewnątrz. Bardzo, bardzo ważna księga, wypełniona słowem, że tam już nie ma miejsca cokolwiek wpisać. Ta księga jest po prostu 100% wypełniona tym, co Jezus może otworzyć. A tutaj synowie Królestwa będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Nie rozpoznali we mnie, kim ja jestem. I wtedy Jezus powiedział do sytnika, to co się on spodziewał zresztą, takowi ofiary. On spodziewał się, że i tak jest w ręku Bożym i Bóg da mu swoje błogosławieństwo. Co by nie było, czy taką opcję Bóg skaże, czy taką. Ważne jest, że on miał kontakt z Jezusem i powiedział swoje, a Jezus był jeszcze tak wywyższył w tej jego wierze. Jezus powiedział, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Czyli uwierzył, bo ty dalej pisze, i został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Zresztą niewierzący by tego nie mógł też powiedzieć. Droga Boża jest prosta. Nie jest zawiła. Jest to w Ozeasza, ostatni wiersz Ozeasza, proroka Ozeasza. Dziewiąty wiersz, ostatni wiersz 14 rozdziału Księgi Ozeasza, w stronie 971. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. To jest dla nas Bóg. Bóg prostej drogi, światłości bezwzględnej, której nie ma nic brudnego, nie ma żadnej ciemności. Ciemnością jest grzech i przywalny. Jeżeli mamy tą wiarę i zawsze ufamy swojemu Bogu, to bierzemy te swoje szaty, abyśmy byli zawsze przygotowani na Jego przyjście. Aby te nasze lampy mogły świecić i miały jeszcze sens. To jest to, co Bóg nam daje w pocieszeniu swoim. Bądźmy tak wrażliwi i delikatni, abyśmy poczuli, nawet w najgorszym momencie, nawet w wypadku, który mamy, poczuli Bożą opiekę. Gdybyśmy mieli mieć ostatnie chwile swojego życia, to poczujemy, jak jesteśmy opasani pomocą, że szatan nad nami nie ma władzy. To jest Boża opieka. To jest Boże pocieszenie. I to będziemy tym przywitani w niebie. I w tym będziemy żyć u swojego Ojca, Stworzyciela. Bo Bóg nas stworzył. Urodziliśmy się powtórnie na nowo, mamy nowe, jesteśmy nowym stworzeniem. W pewnej ufności do Boga. Może zakończę też takim słowem. Apostoł Paweł cały dzień inaczej pisał i mówił, jak to dzisiaj słyszymy, ja słyszę to, co mówię. Napisał do Galacjan pierwszy rozdział, 15 wiersz. Niech to będzie tak na koniec. abyśmy taką mieli pewność w sobie, to powinniśmy podpisać się pod tym tekstem. Ten tekst powinien być nasz. To znaczy się, że zawsze ufamy swojemu Bogu i bierzemy swoje szaty. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Każdy z nas został powołany któregoś dnia. Ale to się już stało. On sobie obrał nas. Już wpisał w Księgę Żywota nasze imię przed założeniem świata. Przed powstaniem tego wyrobu, na którym chodzimy i żyjemy. I na tym i te gwiazdy, te inne globy, które oglądamy, że one świecą. Obrał, zanim się urodziły. Zanim jakakolwiek myśl przyszła, komukolwiek urodziła. I apostoł Paweł miał tego świadomość, bo to jest człowiek, apostoł, który zaufał Bogu do końca, jak każdy z apostołów. Jesteśmy powołani do kapłaństwa. Wybiorę sobie niektórych, to w naszym Izajasza czytamy ostatni rozdział, że powołam sobie, wybiorę na kapłanów, na tych, którzy a spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów, mówi Pan. Izajasza 66, rozdział 21 wiersz. A, i miałem tym zakończyć. Dobrze, to Bóg przypomniał. Tym miałem zakończyć. O tej nowej ziemi i o nowym niebie. To jest właśnie 22 wiersz. Zobaczmy to nasze błogosławieństwo. Zanim żeśmy się urodzili, zanim powołał nas Bóg, obrał nas przed założeniem świata, jak apostoł Paweł. I zobaczmy. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, postaną się przede mną, mówi Pan, tak postoi się wasze potomstwo i wasze imię. To jest amen. Nasze potomstwo, nasze imię. Tak się stoi. Tamto niebo, tamta ziemia się nie mogła przed Panem postać. Ona pieszczy. Ale nowe niebo i nowa ziemia się ostaną. Będą czyste i święte. I w tym jesteśmy porównani. Do tego nieba i do tej ziemi cudownej, świętej, odkupionej przez krew Jezusa Chrystusa, oczyszczonej od wszelkich przekleństw i działań szatańskich, bo On będzie już uśmiercony w śmierci wiecznej, dręczony w jeziorze ognistym. Szatan swoimi uczniami, tymi, którzy poszli za Nim. A tutaj będzie święte, wielkie, czyste niebo i nowa ziemia. I jest tak samo, będziemy trwać i ostoimy się nasze imię i potomki i potomstwo nasze. To jest Boże błogosławieństwo. W Bogu ugruntowane nasze korzenie, nasza myśl. A to tylko się bierze, Panie Boże, Tobie ufam, oddaję swoje serce Tobie. I to wszystko już jest nasze. Jesteśmy w Nim. Od nas. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Amen.